Cześć, to jest Face of Podcast, czyli ze sportem na solo. Zapraszam.
No to dzisiaj w Face'owie będzie troszeczkę inaczej, albo może właściwie tak jak na samym początku, bo wrócę do tego formatu, który był na początku, czyli bez gościa, i zrobię dzisiaj takie króciutkie podsumowanie wydarzeń sportowych 2020 i będzie ich 10, ale nie będę leciał od najmniej ważnego do ważnego, tylko będę... To raczej ten zestawienie jest takie, jeżeli chodzi o bliskość memu sercu. W sensie po prostu, jeżeli chodzi o mój sentyment, i to są też takie wydarzenia, które ja zapamiętałem z 2020, czyli oczywiście może być tak, że najmniej ważne będzie, znaczy jest tak, że najmniej ważny jest piłka nożna, a najbardziej jest lacrosse. No to dobra, nie mamy czasu, więc zaczynamy. Na 10. miejscu oczywiście Robert Lewandowski. Kiedyś było tak, że Polska się kojarzyła z Kopernikiem, z Papieżem i Wałęsą, albo z Chopinem, a teraz się kojarzy z Wiedźminem i Lewandowskim. No i dobrze, bo kojarzy się ze sportem i z popkulturą. Robert Lewandowski już od zawsze był opór popularnym piłkarzem. Teraz tylko to udowodnił, no bo zdobył w sumie dwa zwycięstwa, jeżeli chodzi o dwa dość ważne plebiscyty w świecie piłkarskim. I pierwszy z nich to najlepszy piłkarz według organizacji FIFA. No to tu nie ma nic dodać, nic ująć. MVP tak naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Pobił Messiego i Ronaldo w tym zestawieniu, więc prawdziwych piłkarskich gigantów, ale na gali w Dubaju odebrał też nagrodę dla najlepszego piłkarza, jeżeli chodzi o plebiscyt Globe Soccer Awards. No i w ogóle tam taki ciekawy motyw, jeżeli chodzi o naszego piłkarza, taki, że cały lewy był wyświetlony na budynku Burj Khalifa, czyli na najwyższym budynku, wtedy, kiedy odbierał nagrodę. Oczywiście wszyscy zwycięzcy zostali tam wyświetleni, no ale był tam też nasz polski piłkarz, więc myślę, że bardzo duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o nie tylko polską piłkę, ale w ogóle polski sport, no bo przecież Roberta obserwuje bardzo dużo młodych ludzi, którzy mogą być tacy jak on. To naprawdę jest tylko kwestia ciężkiej pracy. Zresztą można też popatrzeć na to, w jaki sposób on operuje jako piłkarz i jak dużo wkłada pracy w to, żeby być w takiej formie, w jakiej jest, czyli zdobywać wszystkie te indywidualne też nagrody, jeżeli chodzi o ligę niemiecką, czy w ogóle o reprezentację i tak dalej. Więc oczywiście na 10. miejscu piłka nożna, nie dlatego, że najmniej ją lubię, najmniej się na niej znam, najdalej od mojego serca, więc znajduje się na miejscu 10. Na miejscu 9. w ogóle sytuacja sportu na świecie. Ten rok jakby wymógł też na różnych organizacjach, ale też na brandach, zawodnikach to, że jednak że muszą się zachowywać inaczej w tych obostrzeniach i też ten sport musi wyglądać inaczej, nie może być publiczności, więcej wydarzeń online się pojawiło, publiczność, podbizna kibiców, tekturowa na trybunach, w ogóle w Korei, tam gdzieś seks z lalki się pojawiły, też na telebimach zawodnicy, znaczy kibice, wydobywanie sztucznego przez specjalne aplikacje sztucznego wiwatu i kibicowania właśnie dla zawodników, żeby czuli tę energię, czyli pokazuje to też, jak dla zawodników jest to ważne, w sensie jak ta synergia pomiędzy kibicami a zawodnikami występuje w trakcie tych wydarzeń sportowych, jakie to jest dla nich istotne, ale dwa też, jak istotne są w ogóle wydarzenia sportowe na żywo dla nas, w sensie jak bardzo chcemy je oglądać, no bo to też się łączy nie tylko z emocjami, ale z tym, że się razem spotykamy, że spędzamy razem czas, wychodzimy, no i też oglądamy te wydarzenia sportowe, no i faktycznie był to rok, który wymusił na wielu organizacjach no trochę inne reguły niż dotąd i prawdopodobnie większość z nich zostanie i myślę, że w internecie będziemy oglądać tak naprawdę z tego powodu coraz więcej sportu. Na 8. miejscu dokument Last Dance, czyli dokument o Michaelu Jordanie na Netflixie, który pobił wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o oglądalność. Biorę go pod uwagę z tego względu, że był to taki bardzo sentymentalny moment, szczególnie dla mojego pokolenia, czyli właśnie dla pokolenia 87, które widziało Michaela Jordana jako taką esencję amerykańskiego snu. Wtedy nie było jeszcze nowych technologii, więc nawet prasa, która była w Polsce czy w ogóle w Europie, pisała o Michaelu Jordanie. On był tak duży w momencie rozwijania tej swojej kariery w Stanach Zjednoczonych, w NBA, w tej światowej koszykówce, że docierał nawet do Europy. I ja wiedziałem, że nigdy nie byłem jakiś super w kosze, też nie jestem wysoki, ale Michael Jordan był dla mnie tym takim progiem, takim idolem, który osiągnął to wszystko od zera. W sensie on jakby nie znalazł się tam w NBA przez przypadek. On wszystko sobie wypracował. No a Last Dance pokazuje też to, jak wyglądało to w tej sytuacji właśnie koszykarskiej, jego ostatniej tej drogi po mistrzostwo z Chicago Bulls od środka, od kuchni i tam się też pojawiają dość kontrowersyjne tematy. Pojawia się Scottie Pippen, ten bad boy Dennis Rodman. Widzimy te relacje. Zresztą sam serial po premierze bardzo dużo wzbudził kontrowersji. Na pewno wart zobaczenia nie tylko dla fanów sportowych, no i nie mógł się w tym zestawieniu tak naprawdę nie znaleźć. Na siódmym miejscu zmiana nazwy drużyny futbolu amerykańskiego w lidze NFL, czyli w najwyższej tej lidze rozgrywkowej futbolu amerykańskiego w Stanach. Washington Redskins zmienili swoją nazwę na teraz Washington Football Team i jeszcze nie wiedzą, jak będzie ich nowa nazwa wyglądać. Wzięło się to stąd, że mieliśmy bardzo dużo tych ruchów antyrasistowskich, między innymi Black Lives Matter i dużo tych zamieszek i w ogóle zamieszania, jeżeli chodzi o rozmawianie, ale też naświetlanie sytuacji rdzennych Amerykanów, czy w ogóle osób innego koloru skóry w Stanach Zjednoczonych, co miało też wpływ na wybór prezydenta między innymi, znaczy miało wpływ, jakby odbijało się echem też w mediach w czasie elekcji. No i właśnie umieściłem tutaj Washington Redskins, teraz już Football Team, dlatego, że oni byli pierwszą drużyną, która jakby może nie tyle uległa presji, ale zdecydowała się, że ej, to nie jest w porządku, że nasza nazwa ma naleciałości tego mrocznego okresu właśnie niewolnictwa ze Stanów Zjednoczonych i powinniśmy to zrobić. Myślę, że to jest bardzo odważny ruch, na pewno bardzo dobry wizerunkowo i tuż za nimi tak naprawdę teraz idą Cleveland Indians, czyli drużyna baseballowa, no to która też oczywiście ma, nie wiem czy kojarzycie takiego, możecie z czapek kojarzyć, takiego śmiesznego, teraz mówię w cudzysłowie, Indianina właśnie z takim orlim piórem, z totalnie czerwoną skórą, więc jakby bardzo dobry ruch, bardzo to popieram. Uważam, że tego typu sytuacje, czyli jakby wzmacnianie tej świadomości o tym, że jednak są trochę inne zasady, jeżeli chodzi o grupy etniczne w danym kraju, jest naprawdę bardzo w porządku i powinniśmy otwarcie o tym mówić jak najczęściej i nie bać się tak naprawdę takich ruchów. Na szóstym miejscu niezwykle ciekawa akcja, okropnie bliska, jeżeli chodzi o jakieś tam moje zainteresowania. Otóż jest taki wyścig, który nazywa się Idi Tarot. To jest święty graal psich zaprzęgów. To jest najtrudniejszy, to jest Ironman psich zaprzęgów, najtrudniejszy, najbardziej hardkorowy wyścig, jednocześnie najbardziej prestiżowy. I w tym roku wygrał go 63-letni Norweg, który nazywa się Thomas Werner. I Thomas Werner nie tylko jakby jest super, dlatego że go wygrał, jest Europejczykiem, a ja mówię o tym, bo lubię pieski, ale chodzi o to, że wyścig odbywa się w marcu. Wyścig ma 1510 km i Thomas Werner pokonał go w 9 dni, więc to jest bardzo duża przeprawa, bardzo dużo przygotowań. On musiał przewieźć te wszystkie 16 psów, bo wyścig się odbywa w marcu w tym roku, na Alaskę oczywiście. Tam ten wyścig wygrać, przez 9 dni podróżować z tymi psami, no bo tam są te etapy tego wyścigu kolejne, oczywiście w śniegu, w tych wszystkich trudnych, hardkorowych warunkach, jakie mamy na Alasce. No i problem po zwycięstwie był taki, że on nie mógł wrócić, no bo weszły te wszystkie lockdownowe obostrzenia, pojawił się koronawirus i on nie mógł przefrunąć z tej Alaski do Stavanger w Norwegii. To znaczy mógł sam, ale nie mógł z psami i on, bo to chodziło o jakieś zasady tam po prostu linii lotniczych, że one tych zwierząt nie mogły wziąć. On powiedział, że w żadnym wypadku nie zostawia swoich 16 psów. W ogóle niezwykle urocze jest na Wikipedii, jak szukałem osiągnięć, w ogóle patrzyłem na informacje o tym wyścigu, że zawsze jak jest zwycięzca podawany, to obok tego są podawane psy, które prowadziły zwycięski zaprzęg i u niego te psy to K2 i Szczek, czyli Bark, właśnie na Wikipedii, niezwykle urocze. I on nie mógł wrócić z tymi psami. I dowiedział się, że blisko tej miejscowości na Alasce, gdzie stacjonował z tymi psami, jest Muzeum Awiacji, w którym jest samolot z lat 60., który jest towarowy i może ich wziąć do Norwegii, bo tam podlega jakimś po prostu innym zasadom, jeżeli chodzi o prawo lotnicze. I on tym samolotem z tymi psami wrócił. No po prostu sytuacja, za wszystko zapłacili oczywiście sponsorzy, sytuacja jak z jakiegoś dobrego serialu. Myślę, że nawet w przystanku Alaska spokojnie coś takiego mogłoby się odbyć. Także Thomas Werner i jego psy i Idi Tarot na szóstym miejscu. Na piątym organizacja UFC, czyli najbardziej prestiżowa organizacja mieszanych sztuk walki, która jako pierwszy w ogóle sport zawodowy w czasach pandemii ruszył ze swoimi, nazwijmy to, rozgrywkami, ze swoimi widowiskami, ponieważ prezes Dana White, który jest prezesem właśnie UFC, wymyślił taki sposób, że po pierwsze organizował mniejsze walki, czyli te walki kwalifikacyjne, mniejsze gale w UFC Apex. To jest taki wielki kompleks, gdzie zawodników się też bada z UFC, gdzie oni mogą trenować. To jest taki kompleks sportowo-medyczno-badawczy. I on tam też miał studio telewizyjne, że właściwie wystarczy tylko podpiąć kable, już można puszczać stream. Więc tam to się odbywało, a te większe walki odbywały się w Abu Zabi. To się nazywało Fight Island, gdzie została odizolowana cała wyspa tak naprawdę. Razem z hotelem, torem wyścigowym właśnie i tym oktagonem, gdzie na kilka miesięcy się zamykano tak naprawdę zawodników i całą obsługę tego wydarzenia, łącznie z Dana White'em, który sam mówił, że na którejś konferencji, że on za chwilę tam kupi dom, no bo on tam spędza większość czasu. No i te wszystkie gale, które odbyły się w tym In The Bubble, czyli pod dachem, w tych wszystkich obostrzeniach, po pierwsze nie miały żadnych problemów, jeżeli chodzi o koronawirusa, z zakażeniami też nie mieli żadnych problemów, wszystko świetnie się sprawdziło, bardzo duży sukces finansowy też, szczególnie gali, w której Khabib Nurmagomedov, czyli obecnie uznawany za jednego z największych w ogóle zawodników, fighterów mieszanych sztuk walki obok Jona Jonesa i George'a St-Pierre'a, czyli tak zwany GOAT, greatest of all time, przeszedł na emeryturę, to było w walce z Justinem Gaethje, którego pokonał przez poddanie, złożył rękawice i przeszedł na emeryturę w wieku 30 lat z wynikiem rekordowym 29 wygranych, 0 przegranych. Także jakby bardzo duże rzeczy się tam wydarzyły w czasie bycia pod dachem do UFC, więc myślę, że to jest na pewno do zapamiętania i do naśladowania, bo Dana White znalazł po prostu sposób na pandemię. Na czwartym miejscu bardzo smutna sprawa. Tak naprawdę 2020 już zaczął się od tego, bo to było 26 stycznia, czyli ten przykry wypadek Kobe'ego Bryanta, w którym ginie Kobe Bryant i jego córka, ale też inni członkowie rodziny i pilot, wypadek helikoptera. Różne tam zdania na temat tego wypadku, ponieważ to była odległość, którą można było spokojnie przejechać samochodem, niekoniecznie trzeba było tam frunąć. No ale to jakby nie ma żadnego znaczenia, powstało oczywiście też wiele teorii spiskowych, natomiast naprawdę duże tąpnięcie takie w świecie sportowym, z tego względu też, że po Michaelu Jordanie, o którym mówiłem wcześniej, to Kobe Bryant właśnie miał być tym gościem, który przejmie tę schedę, będzie tym GOAT-em właśnie, jeżeli chodzi o koszykówkę. Zawsze ta dyskusja, czy to LeBron James jest tym następcą, czy to właśnie King James, czy to właśnie Black Mamba, czyli Kobe Bryant. No niezwykle smutna sytuacja, zawsze takie osoby, które tak dużo robią w sporcie, zresztą też działał charytatywnie, działał na rzecz w ogóle popularyzacji koszykówki, miał wiele swoich brandów. Więc on w ogóle trenował drużynę koszykarską dziewczyn, gdzie grała jego córka i wspierał finansowo, więc jakby no, zawsze taka sytuacja jest naprawdę przykra. Więc na czwartym miejscu Kobe Bryant, myślę, że warto o nim pamiętać, no nie tylko w 2020. Na trzecim miejscu niespodziewane zwycięstwo French Open Iggy Świątek, 19-letniej tenisistki, o której nikt nie wiedział, nikt nie wie, jeżeli nie interesuje się dość mocno tenisem. Ja w ogóle nie wiedziałem, kim jest ta osoba, ale wygrana w tak prestiżowym turnieju, to jest oczywiście ogromne osiągnięcie. Bardzo się cieszę, że w ogóle mam w tym zestawieniu Polaków w tak ciężkim okresie, czyli właśnie i Lewandowski ze swoją nagrodą na koniec roku zamyka tak naprawdę tutaj klamrą swoją karierę w tym roku przynajmniej. Iga Świątek dorzuca wcześniej tak naprawdę już to zwycięstwo jeszcze we French Open. Bardzo się cieszę, że jej się to udało, bo po pierwsze mamy dużo tych utytułowanych ludzi w sporcie, a po trzecie jest to młoda dziewczyna, przed którą jeszcze wiele tak naprawdę wygranych turniejów. Mam nadzieję, że tylko będziemy patrzeć, jak będzie wygrywało Wimbledon i te wszystkie inne prestiżowe turnieje. Zresztą jej życie się pewnie teraz trochę zmieniło od tej wygranej. Była sponsorowana przez Red Bulla, nikt o niej nie wiedział. Teraz jak wygrała, mówiły o niej wszystkie media, jest w większości zestawień właśnie na 2020 rok jako najważniejsze wydarzenie sportowe, o którym trzeba pamiętać w 2020, ale na przykład podpisała też kontrakt z Lexusem, no i podpisze niedługo z Rolexem, czyli z takimi bardzo premium brandami, które są w tenisie, także ogromne gratulacje i też no sam będę ją obserwował, bo mimo, że jakoś tenis nie jest u mnie w tej pierwszym, jak nie jest priorytetowy, jeżeli chodzi o zainteresowanie sportowe, no to ją na pewno warto obserwować. Na drugim miejscu wracamy do sztuk walki. Cieszyński książę, The Polish Power. Prince of Cheshire, tak jak mówią o nim komentatorzy UFC, czyli tej federacji najbardziej prestiżowej mieszanych sztuk walki, Jan Błachowicz, który wreszcie w wieku 37 lat zdobył najwyższe możliwe trofeum, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki, czyli złoty pas właśnie tej organizacji. Zdobył go w kategorii wagowej półciężkiej, to się po angielsku w tej kategorii UFC nazywa light heavyweight, czyli taka no trudna, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, kategoria dość dużo niebezpiecznych zawodników, no ale Janek też jest dużym typem i w walce, w której zdobył pas, to była walka z Dominikiem Reyesem, który tego pasa właśnie z Jankiem nie obronił. Zresztą był faworytem tej walki, były college athlete, zawodnik futbolu amerykańskiego, zresztą bardzo dobry też fighter. No i w drugiej rundzie przez techniczny knockout TKO właśnie Jan Błachowicz pokonuje Dominika Reyesa. Duże wydarzenie tak naprawdę, bo po Joannie Jędrzejczyk to właśnie Janek jest tą osobą, która przeciera te najwyższe, najbardziej prestiżowe szlaki mieszanych sztuk walki i teraz czeka go tak naprawdę bardzo duże wyzwanie, bo przed nim albo stoczenie pojedynku z Jonem Jonesem, który jest uznawany za GOATa właśnie, jeżeli chodzi o sztuki walki, ale też właściciel pasa heavyweight, który zszedł ze sceny niepokonany ze względu na swoje osobiste problemy. Zresztą obiecał walkę Błachowiczowi, tam zobaczcie sobie w internecie po jednej z wygranych walk właśnie Błachowicza, Błachowicz mu krzyczy za oktagonu, że hej, bo Jones siedział na trybunach i mówi, hej, obiecałeś mi walkę, nie? I Błachowicz mu pokazuje, że come on in, czekam na ciebie, zróbmy to. Ale też, bo w ogóle w kategorii wagowej light heavyweight nie za bardzo teraz Błachowicz ma z kim walczyć. Pokonał już Luka Rockholda, tam może Thiago Santos, ale jest na przykład Daniel Cormier w heavyweightie, który też miał pas, ale to jest już wyższa waga. Jest Stipe Miocic, który teraz jest właśnie mistrzem, też jeden z fenomenalnych zawodników, jest mistrzem właśnie wagi ciężkiej, ale jest też, i podobno taka walka się właśnie szykuje na marzec, Israel Adesanya, hype boy teraz w federacji UFC, kapitalny zawodnik. Poza tym, że świetnie wygląda, świetnie się zachowuje marketingowo, ma niesamowity vibe, właśnie taki bardzo popkulturowy, bo on tam wplata rzeczy z anime, wplata rzeczy właśnie z dużo rzeczy z popkultury i takich kultur w ogóle sztuk walki azjatyckiej w swoją taką jakby osobę, no to też bronił pasa już sukcesami, ma kapitalny styl, jest niezwykle utalentowany, dużo młodszy zresztą od Błachowicza. No i podobno się mówi, że ma dojść do takiego super fightu, czyli że to właśnie Israel Adesanya wejdzie wyżej, jeżeli chodzi o wagę. Sam jest też dużym gościem i on jest dość duży jak na wagę średnią, więc bardzo łatwo byłoby mu dobić trochę kilo. I właśnie spróbuję powalczyć z Jankiem Błachowiczem. Także jeżeli nie interesujecie się sztukami walki, to obserwujcie Jana na Instagramie i naprawdę czekajcie na jego następną walkę. Na pierwszym miejscu oczywiście lacrosse. Nie mógłbym inaczej tego podsumowania zakończyć. Chodzi o fuzję dwóch zawodowych lig lacrosse'a w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja zdecydowanie bez precedensu. Normalnie w Stanach było zawsze tak w historii tych lig zawodowych, że jeżeli ktoś się odbijał od NFL, na przykład od NHL i powstawała młodsza liga, to zazwyczaj nie radziła sobie na rynku i potem ta starsza ją po prostu wchłaniała, a tutaj jest troszeczkę inaczej, znaczy w ogóle jest diametralnie inaczej, bo Paul Rabil, czyli założyciel Premier Lacrosse League, ale też były zawodnik Major League Lacrosse, wchłonął właśnie tę starą ligę już po drugim sezonie Premier Lacrosse League. Było tak, że kiedy Paul Rabil odszedł od Major League Lacrosse i założył własną ligę lacrosse'ową, to rozmawiał z MLL-em, pytał ich, czy nie chcieliby dokonać fuzji. Oni się wtedy na to nie zgodzili, rozegrali swój sezon. PLL też rozegrał swój pierwszy sezon, który był dużo bardziej popularny, miał większy sukces mediowy niż właśnie MLL, a teraz byli jedną z tych właśnie organizacji, której udało się rozegrać ligę in the bubble, czyli właśnie jakby pod dachem, tylko to się fizycznie pod dachem w przypadku zawodowego lacrosse'a w tym roku nie działo, ale było obostrzenia były tak dobrze zaplanowane i tak restrykcyjne, że udało się też bez żadnych problemów właśnie z COVID-em i potem niedawno właśnie doszło do ogłoszenia decyzji, że MLL zostaje wchłonięty przez PLL. Różnica pomiędzy MLL-em i PLL-em jest taka, że po pierwsze MLL jest najstarszą ligą zawodową lacrosse w Stanach, ale był też ligą miejską, to znaczy on był związany, drużyny były związane z miastem. Denver Outlaws, New York Lizards, Boston Cannons, a Ohio Machine, Florida Launch, a znowu albo ze Stanem, a w PLL-u jest tak, że jest to liga objazdowa, więc oni są w różnych arenach, jeżdżą po całych Stanach, tak żeby każdy mógł tego zawodowego lacrosse'a na najwyższym poziomie zobaczyć. No i teraz jak jest fuzja, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno lista drużyn zostaje anulowana, zawodnicy przechodzą do draftu PLL-a, a jedyną drużyną, która przejdzie do portfolio Premier Lacrosse League jest Boston Cannons. Podobno z tego względu, że po pierwsze Boston Cannons było prywatne, czyli miało właściciela, który jest też udziałowcem ligi, więc był udziałowcem ligi Major League Lacrosse, więc on jakby sobie mógł po prostu zdecydować o tym, że ej, jak, skoro ja tu jakby dobijam tego targu, to ja chcę swoją drużynę też wrzucić, swój brand do Premier Lacrosse League. No i tak właśnie wygląda moje podsumowanie roku sportowe 2020. Zanim jeszcze, jeżeli słuchacie to przed imprezą kameralną u siebie w domu, dzisiaj sylwestrową, to chciałbym Wam też serdecznie podziękować za to, że słuchacie podcastu, bo widzę to w statystykach. Każda sekunda, każda minuta przesłuchania któregoś z odcinków jest dla mnie super ważna, więc bardzo za to dziękuję. Chciałbym też podziękować swoim gościom, którzy ze mną przed właśnie tutaj zakończeniem roku jeszcze pogadali. W nowym roku nowy cykl w ogóle rozmów będzie też na tym podcaście, a zaczniemy go w ogóle odcinkiem z hokejem na trawie, kobiecym. A możecie cały czas słuchać, jeżeli jest Wam zimno, krótkiej rozmowy z Kubą Kuzią, czyli polskim surferem, który chce zostać pierwszym polskim zawodowym surferem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, zdrówka i słyszymy się w 2021.